Hallelujah! Jestem dzisiaj bardzo podekscytowany tym, że Pan Bóg już od samego początku prowadzi to nabożeństwo. Danielu, nic nie mów. Jak myślicie, albo czy dobrze myślicie, o czym Daniel dzisiaj na rozpoczęcie czytał? No o czym? O miłości! Jak myślicie, o czym ja dzisiaj będę mówił? O miłości! Czy Pan Bóg nie jest wspaniały? Halleluja! To jest coś pięknego i coś wspaniałego, kiedy Pan Bóg w takiej jedności wszystko prowadzi. Tak samo dzisiejsze pieśni też były dzisiaj nawołaniem do miłości, nawołaniem do uwielbienia naszego Pana i Boga. To jest coś cudownego i coś wspaniałego. Ale ważne jest, tak jak słyszeliśmy, abyśmy byli uwrażliwieni na głos Ducha Świętego, który pragnie dzisiaj mówić. Nie uzgadniałem tego z moim sercem, ale uzgodniłem to z moim Duchem Świętym, który do mnie przemówił. I zanim podzielę się słowem, chciałbym, aby wyszła tu moja żona na środek, moje serce. Najwyżej przez tydzień czasu nie będę miał obiadu, trudno. Ale moja żona chce wam coś powiedzieć. Chcę do was przemówić.
Może 2 tygodnie nie będzie obiadu, nie wiem. Witajcie, kochani. Ja chciałam powiedzieć, myślę, że chodzi mężowi o to, że jak nie wszyscy wiedzą, co niektórzy wiedzą, że spodziewamy się drugiego dziecka. Jest to koniec, końcówka 3. miesiąca, ale głównie problem jest taki, żeby wyniki były prawidłowe i dobre. Z Eleną było wszystko w porządku, jak byłam w ciąży i cała ciąża przebiegała właściwie. W tej chwili też jest dobrze, dzięki Bogu, ale był taki moment, ponieważ nie mam tarczycy i muszę brać zewnętrznie tabletki, żeby była tarczyca w normie, a norma w ciąży to jest 2,5 maksymalna. A jakiś czas temu, niecałe 2 tygodnie temu, zrobiłam badania i norma niestety była przekroczona bardzo dużo, ponieważ było 18,00. Bardzo dużo. Ja się przestraszyłam, mówię, no nie, Panie Boże. Mówię, nie chcę po żadnych lekarzach dodatkowo biegać, ponieważ to nie jest nic przyjemnego, a oni nic, że tak powiem, mądrzejszego i lepszego mi nie powiedzą. Co ja wiem, że głównie w Tobie jest nadzieja i moc. Oprócz tego, że zwiększyłam sobie też dawkę tabletek, to po prostu się modliłam i niektórych też prosiłam o modlitwę. I po prostu tak naiwnie albo bardziej, nie wiem, może Pan Bóg dał mi taką wiarę, że będzie wszystko dobrze. I zrobiłam niedawno, kilka dni temu sobie wyniki i okazuje się, że bardzo spadły. Prawie do normy, bo jest 3,44. Także jeszcze troszeczkę i będzie całkiem dobrze. I głównie chcę Panu Bogu oddać za to chwałę, że jest naprawdę dobrze. I ja wierzę, że pomimo różnych sytuacji, może w trakcie, nie do końca takich właściwych, ja wierzę i zakładam, że to dziecko będzie zdrowe i nie ma innego wyjścia. Po prostu musi się zdrowe urodzić, bo Pan Bóg też dał taką obietnicę, że po prostu jeżeli ufamy i pokładamy całą nadzieję w Nim, to tak będzie. I głównie też proszę was o to, żebyście się modlili, żeby tak było. Żebym miała wiarę mimo całej tej jeszcze 6 miesięcy przede mną, ale mam nadzieję i wierzę, że będzie dobrze. Także jeszcze jedna sugestia. Wszystkie kobiety, które są tutaj w ciąży, też potrzebują modlitwy. Może o nie wszystkich wiecie, nie będę mówiła z nazwisk, ale jest kilka kobiet, także bardzo proszę, żebyście mieli na uwadze, żeby te dzieci się urodziły zdrowe i były na Bożą chwałę po prostu w przyszłości. Amen.
Halleluja. To jest coś pięknego, kiedy możemy Panu Bogu oddawać chwałę za to, co czyni i co robi. Czy jest na tym miejscu...
Przepraszam, Bartek, ale może Tobie jako mężowi nie wypadało, ale ja, słysząc tą prośbę, poprosiłbym Cię, Madziu, na środek. Będziemy się modlić razem z całym zborem. A też te niewiasty, które chcą ujawnić, że są w stanie błogosławionym, również proszę chociaż Oczywiście nie przymuszamy, jeżeli chcecie zachować jeszcze anonimowość na jakiś czas, choć za jakiś czas i tak będzie widać, to proszę was bardzo, wyjdźcie, a jeśli nie, zostańcie w ławkach, pomodlimy się. Bracie pastorze, proszę cię bardzo, pobłogosław swoją synową. Siostro Haniu, wyjdź także, przecież to twoje dziecko. Także jeśli są na tym miejscu bliscy, również warto by było wyjść, włożyć swoje ręce, pobłogosławić. Bracia starsi, Piotr, pozwól. Bartek, pomodlimy się.
O tak, Panie Boże, stoimy przed Twoim obliczem. To Ty dajesz życie, Panie Boże, i Ty, Panie Boże, masz pieczę nad tym życiem. Dlatego proszę Ciebie o to, abyś Ty, Panie Boże, błogosławił. Abyś błogosławił ten płód, Panie Boże, abyś błogosławił to życie, które się zapoczątkowało, Panie Boże, abyś był, Panie Boże, cały czas z nimi, Panie Boże. Ja wierzę, że jeżeli Ty, Panie Boże, coś robisz, coś rozpoczynasz, Panie Boże, to wszystko jest dobre, Panie Boże. I dlatego dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że Ty masz pieczę nad tym wszystkim, Panie Boże. Że Ty błogosławisz, Panie Boże. Że Twoje błogosławieństwo, Panie, jest błogosławieństwem wiecznym, Panie. Dlatego daj pokój, daj radość, Panie Boże, dla tych serc, Panie, aby one mogły Ciebie chwalić, Panie Boże, i być, Panie Boże, spokojne do czasu narodzin, Panie Boże. A dalej, Panie Boże, też będziemy prosić o to, abyś Ty błogosławił, Panie Boże, i dopomagał już to nowe życie, które się rozpocznie, Panie. Ale teraz proszę Ciebie, Boże, za tym płodem, które tam jest, Panie Boże, abyś Ty szczekł i nie opuszczał go, Panie Boże, aby wzmacniał i posilał, Panie. Jezus, Tobie niech płynie chwała i cześć, uwielbienie. Amen. Amen.
Usiądźmy. Cudownie jest się uzupełniać. Dziękuję, bracie Darku. Kiedyś ludzie wysyłali listy, dzisiaj ludzie wysyłają SMS-y. Więc czy jest na tym miejscu Anastazja? Nie ma. To taki z niej misjonarz, więcej nie ma jak jest. Ale niech Pan Bóg ją błogosławi. Ale widzę Izę, ponieważ dlaczego się pytam o Anastazję i o Izę? Ponieważ otrzymałem SMS-a od lidera z Polkowic, który opisał je w ten sposób i teraz cytuję. Złote dziewczyny wiedzą, czego chcą w życiu i mają jasno ustalony cel. Były dla nas wszystkich wielkim wsparciem i zbudowaniem. Nastka to stary weteran. Iza była po raz pierwszy i naprawdę jestem z niej zadowolony, jak z nikogo innego. Uśmiech. Chociaż może i efekty nie były takie, jakbym chciał, jednak patrząc na Izę i to, jak się angażuje, postawę, zachowanie, podejście do ludzi, mówienie świadectwa i tak dalej, to moje serce zostało mocno pokrzepione. Masz wspaniałe dziewczyny w młodzieży, a z taką determinacją, jak one mają i pasją do Chrystusa, można zrealizować więcej niż z grupą 30 osób. Tacy ludzie jak Iza są naprawdę cennymi osobami. Nie pozwól jej zranić, a pomóż jako lider dojść jej do miejsca, gdzie będzie miała jasno określony cel i w pełni wykorzysta swoje powołanie. Szczerze, przy takich ludziach praca lidera młodzieży odzyskuje cel i naprawdę to są momenty, w których pochylam głowę i mówię: dziękuję Ci Boże, miłego dnia. Ale to jest coś pięknego, kiedy możemy siebie budować, zachęcać. Oprócz Izy i oprócz Anastazji jest również geniusz językowy, Jędrek, z którego jestem również bardzo dumny. Jest Daniel, który również jest usposobienia misjonarskiego, ale też fajny chłopak. Jest geniusz gitarowy, Agnieszka, oraz również Sara, która jest bardzo wrażliwa. Jest również Nikola, która jest dla mnie geniuszem w dziedzinie uwielbienia. To jest coś pięknego, kiedy być może jest tak nas niewiele. Każdy z nas jest charakterystyczny, każdy z nas jest inny, ale możemy siebie budować. I może nie jestem najlepszym liderem, może nie dorastam do pięt, ale najpiękniejsze jest to, że mamy wspaniałą młodzież, za którą możemy dziękować i ją cały czas błogosławić. I to jest coś pięknego i wspaniałego. Ale chciałbym dzisiaj mówić, jak już wiecie, na temat miłości. Pewnego dnia przeczytałem pewne zdanie, które bardzo mocno mnie zastanowiło. Wielu ludzi żyje do 20 roku życia, a potem czekają tylko na pogrzeb. Wielu ludzi żyje do 20 roku życia, a potem czekają tylko na pogrzeb. Jest to smutne, że jako młodzi ludzie mamy pewne marzenia, ambicje, plany, cele, ale potem, kiedy przychodzi rzeczywistość, kiedy przychodzi pewna konfrontacja z trudnymi sytuacjami, nagle zaczynamy egzystować, a nie żyć. I Paweł podaje pewną radę, co zrobić, aby zacząć żyć. Można umrzeć już za życia, ale co zrobić, aby nie egzystować, tylko żyć? Jak się domyślacie, będę mówił o miłości, więc chciałbym, abyście otworzyli swoje Biblię, byście sprawdzali, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 4 werset. I poniżej. Bardzo słynne, znane słowa, znane wszystkim ludziom. Jaka jest miłość? I opis tej miłości. I fascynujące jest to, że Paweł spisał listę tych cech miłości, która tak naprawdę jest testem. I wierzcie mi, kiedy patrzę na każdą z tych cech, to wiele z tych cech bym oblał. Co nie oznacza, że nie mam miłości, ale to oznacza, jak bardzo jej potrzebuję. Paweł spisał listę tych cech, aby pokazać nam, jak bardzo my ludzie potrzebujemy miłości. Miłość to nie tylko uczucie, to decyzja. I kiedy myślałem o miłości, zrozumiałem, że miłość jest jak granat. Ma wielką moc, ale żeby granat wybuchnął, co trzeba zrobić? Dokładnie, trzeba go otworzyć. Możemy całe życie trzymać w ręku granat, możemy całe życie trzymać wielką moc, ale jeżeli nie otworzymy się na tą moc, jeżeli nie otworzymy się na miłość, ona nigdy w nas nie wybuchnie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy otworzyli się na miłość, którą Pan Bóg nam dał. I Paweł zaczyna słowami: miłość jest cierpliwa. Cierpliwość. Trudne słowo. Pewien człowiek, taki pastor młodzieżowy, powiedział na pytanie, czym jest cierpliwość, odpowiedział: przez cierpliwość ślimak wszedł do Arki Noego. Tym jest cierpliwość. Życie jest jak siłownia. Mięśnie nie rosną w jeden dzień. Potrzeba czasu. I na każdym etapie życia ona jest inna. Ta miłość jest inna w narzeczeństwie, motylki w brzuchu, nieprzespane noce. Ta miłość jest inna na początku małżeństwa. Ta miłość jest inna, kiedy rodzą się dzieci. Ta miłość jest inna, kiedy dzieci wychodzą z domu. Nie mówię gorsza, mówię inna. Ona się zmienia. I to jest coś pięknego. Ale jeżeli chcemy zobaczyć, czym jest miłość, jeżeli chcemy zobaczyć, czym jest cierpliwość, otwórzmy jeden z najpiękniejszych fragmentów mówiących o miłości. Jest on zapisany w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale i w 20 wersecie. Pierwsza księga Mojżeszowa, 29:20. Służył więc Jakub za Rachelę 7 lat, a wydały mu się one jak kilka dni, tak bowiem bardzo ją kochał. Jakub pokochał Rachelę. Dogadał się ze swoim teściem, że ma służyć za nią 7 lat. Ale te 7 lat były niczym w porównaniu z miłością, jaką darzył Rachelę. Jest tu napisane, że one mu minęły jak kilka dni, ponieważ Jakub kochał miłością, która jest cierpliwa. Potrafił czekać, ponieważ kochał. Aby przebiec maraton, potrzeba wiele tysięcy kroków. Aby zdobyć miłość, potrzeba wiele kroków cierpliwości. Jeżeli chcemy osiągnąć miłość, jest to niemożliwe bez cierpliwości, ponieważ każdy z nas jej potrzebuje. Jakże to jest ważne, jak to jest cenne. Dlatego Paweł otwiera tą całą listę cech miłości słowem cierpliwość. ponieważ zostaliśmy powołani do tego, aby biec. Zostaliśmy powołani do tego, aby być maratończykami, aby zdobyć maraton. Ale zdobędziemy go, zdobędziemy zwycięstwo, zdobędziemy metę, tylko jeżeli będziemy kochać. I czasem przyjdą dni, kiedy będziemy chcieli się zatrzymać, bo będą bolały nas mięśnie. Potem przyjdzie biała ściana, potem będzie ból kolana albo stopy. Ale prędzej czy później, jeżeli będziemy miłować, będziemy zdeterminowani, aby krok za krokiem biec do przodu, do mety. Nie dać się zatrzymać. Paweł powiedział o kolejnej cesze, że jest dobrotliwa. Nie jestem specjalistą od gotowania, ale jeżeli już ktoś mnie pyta, co umiem zrobić, to jestem geniuszem od parówek i jajek. Więc jeżeli jesteście głodni, zapraszam na kolację, ja mogę zrobić. Ale na pewno dostaniecie parówkę albo jajka, jeżeli ja ją będę robić. Ale dobrotliwość kojarzy mi się z zupą. Każda zupa ma bazę. Zgadza się? Zgadza się. Tu już wprawione kucharki kiwają głowami. Baza to taki ważny składnik, główny składnik zupy dla tych, którzy nie umieją gotować. I do tego składnika dodajemy całą resztę. I tak powstaje zupa. Baza to miłość, ale ona nie funkcjonuje bez dobrotliwości, bez tych kolejnych składników. Możemy mieć główny składnik, ale z tego głównego składnika nie powstanie zupa, pomimo tego, że jest bazą. Możemy mieć miłość, ale ona funkcjonuje tylko wtedy, kiedy jest dobrotliwość, kiedy są kolejne składniki, wtedy powstaje cudowna zupa. Dobrotliwość, czyli małe uczynki miłości, myślenia o drugim. Jest to coś pięknego i coś wspaniałego. Kiedy żona mówi, wynieś śmiecie, podrap mnie po plecach, zrób mi masaż, zrób mi kawę, wymasuj mi stopy. To są dobrotliwe uczynki, które wynikają z miłości. Jeżeli kochamy, to wiadomo, że dodawać będziemy do tej zupy kolejne składniki i wtedy powstanie coś super, coś dobrego. Dlatego miłość jest dobrotliwa, to są te dobre uczynki. Każdy chce oceanu miłości, ale ocean składa się z kropel. Jeżeli chcemy oceanu miłości, to również chcemy usługiwać sobie nawzajem w dobrotliwości, w uczynkach miłości, w takich niepozornych gestach. Nic uduchowionego, po prostu wynieś śmiecie, posprzątaj skarpetki na środku pokoju. Zabierz pranie. Normalne rzeczy. Ale również w tym dokonuje się miłość. Paweł mówi, że miłość nie zazdrości. I kiedy rozmawiałem z Bogiem na ten temat, jak mogę to zrozumieć, wtedy Bóg mi pokazał złoto. Miłość nie zazdrości i otrzymałem obraz złota. I zadałem Panu Bogu pytanie, o co w tym chodzi? Dlaczego złoto? Dlaczego mi pokazałeś te sztabki złota? Dlatego, że złoto ma wartość. Nie zazdrościsz komuś malucha, jeśli w domu masz Mercedesa. Zgadza się? Nie rozglądamy się za badziewiem, jeżeli w domu mamy coś, co jest cenne i wspaniałe. Nie pożądamy malucha, kiedy mamy najnowszego Mercedesa albo Porsche w swoim garażu. Zatem Paweł chce nam powiedzieć, doceniajmy tych, których kochamy. Chwalmy ich. Po co zaglądać komuś w garnek i zazdrościć mu jego ochłapów? Skoro Bóg dał nam coś cudownego w naszym cudownym garnku życia. Doceniajmy to, co mamy. Chwalmy to, co mamy. Zwracajmy uwagę na mocne strony nie tylko naszych małżonków, ale również na naszych przyjaciół i na ludźmi, z którymi współpracujemy, na naszych braci, na naszych sióstr, których kochamy. Budujmy ich. Zazdrość zniszczyła niejedną miłość. Zazdrość zniszczyła niejedną relację. dlatego że ktoś rozglądał się za tombakiem, mając w ręku prawdziwe złoto. Nie dajmy się oszukać, nie bądźmy ślepcami. Doceniajmy wartość, którą mamy w domu. Doceniajmy tych, których Pan Bóg nam dał. Może oni nie są idealni, ale to jest złoto. Paweł mówi, że miłość nie jest chełpliwa. Greckie słowo mówi nie wynosi się. Nie skupia się na sobie. I kiedy chcę zrozumieć tą prawdę, wtedy mi przyszło coś takiego, może to zademonstruję, mogę wziąć to krzesło, nie upadnie ta wiolonczela. Wiecie, ona kosztuje 30 tysięcy. Mam stres, jak tutaj chodzę. Okej, może damy to tu. I teraz zapraszam modelkę, Agnieszkę, chodź tutaj na środek. No chodź, chodź. To jest nasz geniusz gitarowy z młodzieży. Usiądź sobie na tym krzesełku, bardzo ładnym, fajnym. I teraz chcę wam pokazać pewną scenkę. Co zrobić, aby się nie wynosić? Ten, kto się wynosi, ten, kto jest chełpliwy, to oznacza, że skupia się na sobie. I wtedy Bóg mi dał pewną taką scenkę. Weź krzesło, weź lekką, młodą osobę, czyli Agnieszka, postępuje według kroków. Potem weź jedną z najsilniejszych osób na tej sali, czyli Remka, chodź na środek, tylko uważaj na wiolonczelę, ona kosztuje 30 tysięcy. Ja ci się nie dołożę. Okej. Wszyscy widzicie Agnieszkę, wszyscy widzicie silnego Remka. Jest pewne zadanie. Remku, chwyć tutaj za to i spróbuj ją podnieść. Tylko za to. Da radę czy nie da rady? Ciężko, widzicie? Jest ciężko. Ale zrobimy to razem. Możecie sobie już usiąść. Miłość nie jest chełpliwa, nie wynosi się. Pomimo tego, że Remek miał siłę, nie był w stanie podnieść osoby. Ale ta scenka ma nam pokazać to, że poproś, aby ktoś ci pomógł. Razem możemy więcej. I podobna zasada działa w miłości. Możesz powiedzieć, że najlepiej sprzątasz sama swój dom, ponieważ jesteś najlepszą perfekcjonistką i twoje oko dojrzy każdy kurz. Ale razem możemy więcej. Miłość nie jest chełpliwa. Możemy starać się sami podnieść jakiś ciężar albo poprosić swojego współmałżonka, aby nam pomógł. Jakie to jest proste. Ale miłość nie jest chełpliwa. Nie wynosi się nad drugiego. Razem możemy więcej. Jest to wspaniała cecha miłości, którą Pan Bóg chce nam pokazać, abyśmy wykorzystywali swoich współmałżonków w takim pozytywnym słowa tego znaczeniu, swoich przyjaciół, ludzi, którzy są w zborze. To jest coś pięknego, kiedy możemy jeden drugiego siły dodawać, uzupełniać się. Wierzcie mi, ja mam dwie pięty achillesowe. Jedną z nich to są auta, a drugie komputery. Nienawidzę tego. I kiedy miałem napisać pracę już na studiach, ostatnią, końcową, wierzcie mi, że napisałem ją w 2 dni, ale przepisanie ją na komputer zajęło mi 5 roku. Samo stworzenie pracy nie było dla mnie jakąś trudną rzeczą, ale te akapity, przecinki, kropeczki i dawanie tych stron i nazewnictwo i tytuły, podtytuły, mnie to wkurzało. Ale żona była cierpliwa i mi pomogła. Wykorzystałem jej mocne strony. Tak samo często, kiedy korzystamy z ilustracji, Bartek, Daniel czy inni denerwują się na mnie. Bartek, czy ty nie jesteś w stanie tego opanować? Powiem wam szczerze, nie. Ale to jest piękne, że możemy siebie nawzajem uzupełniać. To jest coś pięknego, ponieważ miejmy przed sobą ilustrację krzesła. Razem możemy więcej. I może rzeczywiście razem sprzątając dom, Nie posprzątamy go tak perfekcyjnie, jak byś sprzątała ty sama albo on sam. Ale nie patrzmy na perfekcję. Patrzmy na to, że w miłości razem możemy więcej. Miłość nie nadyma się. W greckim tłumaczeniu nie jest nadęta. I tak sobie pomyślałem, Boże, o co w tym chodzi? Miłość nie jest nadęta. I wtedy Bóg mi dał pewną taką ilustrację balona. Ja mówię, okej, i jak mam to rozumieć? I chodzi o to, że kiedy balon dmuchamy, on na początku jest fajny, elastyczny, ale potem, kiedy dmuchamy tym powietrzem, to on w pewnym momencie traci tę elastyczność i już nic tam nie jesteśmy, w końcu jest taki punkt, że już nic nie jesteśmy w stanie dmuchnąć, bo inaczej pęknie. Czyli osoba, która jest nadęta, to jest osoba, która jest mało plastyczna, jest wyniosła. Nic do mnie nie mów, bo wiem lepiej. Ale ostatnio, kiedy żona wysłała mnie do ogródka, zobaczyłem taką wspaniały obraz. Zobaczyłem tam krzewy malin. I wiecie, po czym poznać najlepsze maliny? Jak się uginają, bo mają bardzo dużo owoców. I kiedy człowiek klęknie przed tymi malinami, wtedy widzi ich masę, masę owoców. Ale te, które się nie uginają, te owoce nie są takie słodkie i nie są takie dobre. Jest ich tak mało. Ale które mają dużo owoców, wręcz się uginają. I to jest prawdziwy obraz pokory. Im mamy więcej owoców w swoim życiu, tym jesteśmy bardziej pokorni. Ale im mamy mniej owoców, tym jesteśmy bardziej nadęci. Bóg nie chce, byśmy byli jak balon. Bóg chce, abyśmy byli jak krzewy malin, które uginają się pod ciężarem owoców. Bóg chce, byśmy byli elastyczni. Bóg chce, byśmy wydawali owoce. A kto ma wiele owoców, ten jest pokorny. Einstein powiedział, że inteligentny człowiek to ten, który jest pokorny. Ale ten, kto ma mało inteligencji, ten się wynosi, bo musi czymś nadrobić. Ludzie inteligentni są świadomi swojej wartości. Ale ci, co są nadęci, niestety może mają pewną wartość, ale niestety nie sięgną dalej i nie sięgną głębiej. Bo mają taką w sobie wrodzoną rzecz. Co ty mi będziesz mówić? Ja wiem lepiej. I to jest straszne. Wierzcie mi, ale współpracuję z wieloma ludźmi, z wieloma lekarzami i niestety mój światopogląd się zmienił, kiedy spotkałem pewnego profesora, nazywał się Ger Platzman, jest to Holender. I on na samym wejściu, kiedy z nim pracowałem, on mi powiedział tak: Bartek, mów do mnie Ger. Ja mówię, ale ty jesteś profesorem. W Polsce zwracamy się panie profesorze. On mówi, mnie to denerwuje, mów do mnie Ger. Okej, Ger, nie rozumiem tego. Jasne, wytłumaczę ci to. Ej, Ger, popełniłeś błąd. Tak, masz rację, popełniłem błąd. Miałem czelność zwrócić uwagę profesorowi, a on się wcale nie obraził. Dlaczego? Bo był krzewem malin. To jest człowiek, który rehabilituje najlepszych sportowców na świecie. I Ronaldo wręcz bije się, aby być przyjęty do Gera Platzmana. Ale to jest człowiek, który jest jak krzew, który ma wiele, wiele malin na sobie. Bóg nie chce, byśmy byli nadętymi balonami, nadętymi chrześcijanami, którzy poznali prawdę i z którymi już nie można normalnie porozmawiać ani pożartować. Ale Bóg chce, byśmy byli krzewem malin, na których jest wiele owoców. I to jest piękne i to jest cudowne. Nie postępuje nieprzystojnie. Greckie tłumaczenie postępuje taktownie. Takt, rytm jest ważny w muzyce. Zgadzacie się, muzycy? Nie kiwają głowami. A nie, kiwają, kiwają. Zwiesili głowę, ponieważ wiedzą, jak to jest trudne trzymać się rytmu i taktu. Ale można być najlepszym muzykiem, ale jeśli lekceważymy rytm, muzyka zlekceważy ciebie. Jeżeli zlekceważymy rytm i takt, pomimo naszego geniuszu, to muzyka się zemści. Możemy być dobrą osobą, ale jeśli zaczynamy lekceważyć takt, lekceważyć innych, miłość zlekceważy ciebie. Postępowanie taktowne oznacza nielekceważenie innych osób. Mieć takt, mieć w sobie rytm. Pamiętam, kiedyś pojechałem na pewną taką wycieczkę. Byli tam wierzący ludzie i pewnego dnia poprosiłem pewną osobę, to chyba była Amelia Niemiec, przepraszam, i powiedziałem jej, wiesz co, Amelio, weź mi przynieś wodę w wiadrze, tylko zapomniałem, że to wiadro ma 10 litrów w sobie. I to małe dziecko z tym wiadrem wody po prostu szorowało po tej ścieżce i wtedy Robert Niemiec mi powiedział lekcję, której nigdy nie zapomnę. On powiedział tak, dostosowuj zadania do ludzi. To było zadanie, które ją przerosło, a bardzo chciała. Zachowywanie pewnego taktu oznacza, że nie wszyscy muszą skakać, biegać i być tacy jak ty. Nie wszyscy będą myśleć tak jak ty, bo nie nazywają się Bartek. Bo Bóg stworzył różnorodność. Każdy z nas jest inny. Ale ważne jest, byśmy zachowywali pewien takt, byśmy zachowywali rytm, byśmy szanowali siebie, nie lekceważąc, tylko szanując, kochając. Nie szuka swego. Greckie tłumaczenie, nie szuka własnej korzyści. I wtedy otrzymałem pewien obraz, obraz kieszeni. Kieszeń, taka o, tu. I w naszej mentalności, ludzkiej mentalności, aby zarobić, należy zaoszczędzić. Zgadzacie się? Włożyć do skarpety. Chcemy na coś odłożyć, to co, gromadzimy, tak? To nie jest podstęp. No tak czy nie? No tak, no normalne. Chcemy odłożyć na pralkę, no to zbieramy pieniądze do skarpety i kupujemy pralkę. Albo na kredyt. No. Ale no, taka jest nasza ludzka natura. Jeżeli chcemy na coś odłożyć, zgromadzić, to po prostu odkładamy do puszeczki albo do skarpety. Ale Boża matematyka jest inna. Boża matematyka jest taka, że kiedy dzielisz, wtedy się pomnaża. Kiedy przyszedł chłopczyk i miał 2 rybki i 5 chlebków, co Jezus zrobił? Wziął do kieszeni, wsadził sobie, o, będzie dla nas, jakoś to podzielimy na 12. Czy podzielił się? Podzielił się. Boża matematyka. Czyli kiedy zaczął się dzielić, wtedy nastąpiło pomnożenie. Totalnie inaczej niż w naszej ludzkiej głowie by się mogło wydawać. Dlaczego on tego nie schował dla siebie? Dlatego, że chciał nam pokazać pewien przykład, że miłość nie szuka swego. Kiedy się dzielimy, wtedy następuje pomnożenie. Kiedy mówimy o swoich emocjach, kiedy mówimy o swoich przemyśleniach, kiedy mówimy o tym, co czujemy swoim współmałżonkom, kiedy mówimy o tym, co myślimy, wtedy następuje Boże pomnożenie. I zamiast wychodzić z założenia, że mężczyzna się domyśli, co kobieta myśli, to lepiej powiedzieć to, co ona myśli. Bo nie wszyscy mężowie są prorokami. A wystarczy wypowiedzieć tylko jedno zdanie. Wynieś śmiecie, zamiast się denerwować przez cały dzień. Nie widzisz ich? Potykasz się o nie. Miłość nie szuka swego. Czy to naprawdę takie trudne, aby wypowiedzieć zdanie, wynieść śmiecie? Nie. Ale kiedy się je wynosi, następuje pomnożenie, harmonia, pokój i wszyscy są zadowoleni. Wierzcie mi, faceci inaczej patrzą na pewne rzeczy. Ale ważne jest, aby dzielić się swoimi przemyśleniami i emocjami. Czasami jest to, że kiedy mówimy pewne zdanie, mężczyzna inaczej je odbierze i kobieta inaczej je odbierze. I wcale nie ma w tym niczym złego. Ale piękne jest to, kiedy można rozmawiać na ten temat. Bo wtedy następuje korelacja, wtedy następuje współpraca, wtedy następuje jedność, wtedy następuje relacja. A ja myślałam, ale dobrze, że na ten temat porozmawialiśmy, że sobie to wyjaśniliśmy. Nie unosi się. Greckie tłumaczenie nie jest porywcza. Paweł w liście do Efezjan daje pewne ważne zalecenie. Galacjan, Efezjan 4:26. Efezjan 4:26. Daje tutaj pewien przykaz. Gniewaj się. Jest to zalecenie. Mamy się gniewać, ale nie grzeszyć. Paweł mówi, nie tłum w sobie emocji, ale kiedy już je spuścisz, to nie rań drugiej osoby. Bo kiedy spuści się emocje, kiedy spuści się gniew, można wypowiedzieć wiele słów, które są niepotrzebne i raniące. Ale nie jest niczym złym się wkurzyć i zdenerwować. Ale Paweł mówi, czymś złym jest, kiedy ranimy drugą osobę. Nieokiełznany gniew jest jak chmura, która zasłania nam słońce. Kto lubi jechać na wakacje i mieć czarne chmury nad sobą? No nikt. Jeździmy na wakacje, bo chcemy słoneczka, chcemy odpocząć, chcemy się opalić. Ale wakacje pod czarnymi chmurami nie są niczym fajnym. Życie pod chmurami gniewu nie jest niczym fajnym. Ważne jest, żeby spuścić z siebie ciśnienie, żeby się gniewać, ale nie ranić. Nie pozwólmy, aby gniew zasłonił nam obraz miłości. Nie pozwólmy, aby nasz gniew zranił osobę, którą kochamy. Nie pozwólmy. Jeżeli ciśnienie ci urosło, zrób 10 pompek, a za 2 godziny porozmawiaj na ten temat, który cię wkurzył. Wyjdź z domu, niech ciśnienie minie. Możesz się wykrzyczeć w lesie, ale kiedy wrócisz, szanuj i kochaj osobę, która jest twoim mężem i która jest twoją żoną. Który jest twoim przyjacielem albo twoim bratem. Nie pozwólmy, aby gniew zaczął nami dominować. To my mamy dominować nad gniewem. Jeżeli gniew nami dominuje, to stajemy się pacyki, tak? Pacykami. Takimi kukiełkami. Pacynkami. Ale kiedy my dominujemy nad gniewem, to już nami nic nie rządzi. Nie myśli nic złego. I tłumaczenie greckie bardzo mi się podoba. Nie prowadzi rachunku krzywdy. Nie bądźmy jak księgowi, którzy kolekcjonują nieopłacone faktury. Nie bądźmy tymi, którzy tylko czekają na potknięcie ludzi, których kochamy. Jednym słowem, przebaczajmy, bo to daje wolność. Przebaczajmy, nie prowadźmy rachunku krzywdy, bo to stworzy mur. Ale przebaczajmy, bo to daje wolność. Powiem wam pewną taką rzecz od serca. 3 lata temu spotkałem pewną dziewczynę, z którą miałem przywilej rozmawiać. Ona wtedy miała 14 lat. Kiedy to się stało, miała 13. Na Sylwestra jej wujek, własny wujek, zrobił jej pewną krzywdę. Domyślacie się, jaką krzywdę. Kiedy ten wujek poszedł do więzienia, kiedy miała 14 lat, spotkała Chrystusa. Ale jak takiej osobie powiedzieć przebacz? 3 lata później, potem znowu mogłem się z nią widzieć i ona powiedziała przełomową rzecz, o której my wszyscy teraz usłyszeliśmy. Bartek, kiedy przebaczyłam, poczułam się wolna. Przebaczenie oznacza niepowracanie. Zamknięty akt. To było, nie odwrócę tego, to jest w mojej pamięci, ale przebaczyłam, bo chcę iść do przodu. Nie chcę odwracać się do tyłu. I ta 17-latka wygłosiła lepsze kazanie niż nie jeden kaznodzieja. Tym jednym zdaniem, które powiedziała, powaliło mnie to na kolana. Przeżyła tragedię, której my nigdy nie będziemy w stanie sobie nawet wyobrazić. A dała nam cudowną lekcję miłości, jaką jest przebaczenie. Potrafimy się obrażać jak balony, bo ktoś nam zwrócił uwagę, klepnął albo nie pomyślał tak, jak my sobie pomyśleliśmy. Podczas gdy ta 17-latka przeżyła jedną z nawet nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jedną z najgorszych rzeczy w swoim życiu. I zdołała wypowiedzieć słowa, że przebaczenie dało jej wolność. I to było między innymi jedną z motywacji do napisania jedną z moich piosenek, Chaos myśli. I ta piosenka mówi o przebaczeniu i o tym, że w Chrystusie mamy wolność. Kiedy nasz cień goni nas, włączmy światło, którym jest Chrystus. A On działa przez przebaczenie, bo przebaczył nam. Nie bądźmy kolekcjonerami faktur, które były nieopłacone. Przebaczajmy. Kolejna cecha, nie raduje się z niesprawiedliwości. Kiedy myślę sobie, nie raduję się z niesprawiedliwości, myślę sobie o mojej wizycie u optyka. Kiedy optyk założył mi okulary, wtedy zacząłem lepiej widzieć. Miłość dużo widzi. Ktoś kiedyś powiedział, że miłość jest ślepa. Nie. Miłość nie jest ślepa. Wręcz przeciwnie. Miłość bardzo dużo widzi. Ale nie po to, by krytykować, ale by pomóc. Ten, kto nie widzi w swoim współmałżonku wad, ten jest ślepy. Albo dopiero zaczyna. Każdy z nas ma wady. Miłość jest takim stanem, w którym widzimy wszystko. I dobre, i złe rzeczy. Ale miłość po to widzi złe rzeczy, żeby nam pomóc, a nie krytykować. Po to mamy okulary, aby lepiej widzieć. Po to mamy okulary, że kiedy wchodzimy do auta, to nikogo nie zabijemy. Tylko potrafimy ominąć tą osobę, co nam wyskoczyła. I choć to był jej wina, to kiedy bym nie miał okularów, bym ją po prostu zabił. Kiedy ściągamy okulary miłości, możemy zabijać. Krytykując i mówiąc. Masz zrobić to, jesteś taki, a ty jesteś taka. Miłość widzi po to, aby pomóc, a nie krytykować. Czy Jezus skrytykował prostytutkę, którą wszyscy chcieli ukamienować? Nie. Miał ku temu powód, aby ją skrytykować? Tak. Ale On jej nie skrytykował, On jej pomógł. Jezus widział, co w niej było. Jezus miał okulary, ale miał okulary miłości po to, żeby dobrze widzieć, nie by krytykować, lecz by pomagać. Moja żona ma świetne okulary miłości. Bardzo dużo widzi we mnie negatywów. A wiecie, co jest w tym najpiękniejsze? Że nie krytykuje, tylko mi pomaga w tym. I za każdym razem, kiedy jest jakiś upadek, kiedy wezmę jedno ciastko za dużo i zobaczę jej wzrok, wtedy już wiem, że zgrzeszyłem. Ale wtedy przychodzi wieczór i mnie napomina. Zjadłeś o jedno ciastko za dużo. Mi jest głupio, ja ją przepraszam, ale piękne jest to, że mi przebacza. Bo miłość widzi. Nie po to, by krytykować, ale by pomagać. Raduje się z prawdy. Pewnego dnia przeczytałem fajne zdanie, które mnie bardzo rozśmieszyło i bardzo mi pomogło. Lepiej jest mieć przyjaciela z dwoma podbródkami, niż przyjaciela z dwoma maskami, z dwoma twarzami. Lepiej jest mieć przyjaciela z dwoma podbródkami, niż człowieka z dwoma twarzami. Miłość raduje się z prawdy. I przyjaciel mówi prawdę. Prawdziwy przyjaciel powie prawdę, bo działa w miłości. Salomon, który miał największe doświadczenie, jeśli chodzi o miłość, powiedział: lepsza jawna nagana niż nieszczera miłość. Powiedział również, że razy przyjaciela są lepsze niż pocałunki wroga. Ale niektórzy mówią prawdę i ta prawda może zabić, bo zapominają wziąć ze sobą miłość. Paweł, mówiąc o tym, że raduje się z prawdy, nie zapominajmy, że mówi w kontekście miłości. Więc jeżeli komuś mówimy prawdę, nie zapominajmy wziąć ze sobą miłość. Można komuś powiedzieć prawdę i go zabić. Ale mu nagadałem, ale mu pocisnęłem. Normalnie wyszedł taki, że aż patrzył na swoje buty. Niech ma. Motywacja mogła być dobra. Może rzeczywiście dana osoba popełniła błąd. Ale wierzcie mi, że taka osoba nie będzie chciała się zmienić po usłyszeniu takiego cudownego zachęcenia w postaci zmiażdżenia przez samą prawdę. Można to wypowiedzieć zupełnie w inny sposób. Aby dana osoba odczuła naszą miłość i naszą troskę, a nie tylko samą prawdę. To jest niezwykle ważne, abyśmy mówili innym prawdę, ale by mogli odczuwać również naszą miłość. Kaznodzieje, którzy głoszą Boże Słowo, co jest prawdą, jeżeli zapomną wziąć ze sobą miłość, to zaczną ludzi zabijać, a nie budować. Jeżeli zaczniemy głosić Ewangelię ludziom i cisnąć im tylko prawdę bez miłości, to tylko ich będziemy ranić. A tu nie o to chodzi, byśmy siebie ranili. Ci ludzie muszą odczuć naszą miłość, że nam na nich zależy, że tu nie chodzi o jakieś utarczki słowne albo udowadnianie sobie, kto jest mądrzejszy albo kto zna prawdę. Tu chodzi o to, aby działać w miłości i w prawdzie. Wszystko zakrywa. I wtedy sobie pomyślałem o tym, co się nazywa koc. Koc daje ciepło. Zgadzacie się? Jesteście jeszcze ze mną? Już zaraz lądujemy, zaraz kończymy. I teraz powiem bardzo brzydkie słowo, ale zacytuję je z Bożego Słowa. Więc wybaczcie mi, jeżeli was to może zgorszyć, ale ja cytuję Boże Słowo. W miłości do was. Bo chciałbym, abyśmy zrozumieli tą prawdę i byśmy działali w miłości. Nie bądź jak Ham. Jest pewna historia. I słowo być Hamem wzięło się od pewnego człowieka. miał tak na imię. I Cham zrobił coś bardzo okropnego. I Paweł, mówiąc, że miłość wszystko zakrywa, chce dać nam do zrozumienia pewną ważną lekcję. I w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 9 rozdziale, w 20 wersecie, chciałbym, byście sprawdzili tę historię razem ze mną. Pierwsza księga Mojżeszowa, 9 rozdział, 20 werset i poniżej. Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli nagość ojca swego, a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego. A gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn, rzekł: niech będzie przeklęty Kanan, niech będzie najniższym sługą braci swoich. Niech będzie przeklęty. Bycie Chamem oznacza być pod przekleństwem. Ale co zrobił Cham? Jest napisane, że Noe był rolnikiem i pierwszy założył winnicę. Więc duże prawdopodobieństwo, że po potopie nie wiedział, że winogrona mogą fermentować. Był jako pierwszy rolnik. Więc kiedy sobie zrobił soczku i on sfermentował, mogło mu zaszumieć w głowie. Jest jedno z takich tłumaczeń, że był nieświadomy i po prostu napił się więcej soczku, smakowało mu, było słodkie, a słodkie bardzo mocno uderzyło mu w głowę. I tak się tego soczku napił, że no wszystko było mu widać. Druga teoria jest taka, że zrobił to świadomie. Posmakował mu soczek i jeszcze jedna szklaneczka i jedna szklaneczka. Ale summa summarum, czy go będziemy usprawiedliwiać, czy nie, postąpił jak pijak, który odsłonił swoje genitalia. I Cham, jeden z jego synów, zobaczył nagość. No trudno, no zdarzyło się, no wszedł do namiotu, no i zobaczył. Ale to nie było złe, że zobaczył. Złe było to, że opowiedział. I to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez apostoła Pawła, że miłość wszystko zakrywa, nie chodzi o przykrywanie grzechu, lecz o osobę. Sem i Jafet wzięli ze sobą pewną szatę, weszli tam tyłem i zrzucili ją na Noego, aby przykryć jego nagość. Nie usprawiedliwiali grzechu, ale przykryli osobę, przykryli swojego ojca. Miłość wszystko zakrywa. Chodzi o to, że nie usprawiedliwia grzechu, ale okazuje wrażliwość grzesznikowi. Okazuje mu ciepło i daje mu szansę, nie skreślając go. Wszystkiemu wierzy. Kiedyś już o tym mówiłem, że wiara jest jak Wi-Fi. Nie widać, ale działa. Wszystkiemu wierzy, czyli pełne zaufanie. I chciałbym, byśmy zrobili pewien test. Test zaufania. Już kiedyś go robiłem na młodzieżowym, aby pokazać, czym jest zaufanie, czym jest wiara. Ufasz mi? I bardzo łatwo jest wtedy powiedzieć tak. Ale ufność to też uczynki. Pokaż mi to, że mi ufasz. Więc chciałbym, abyśmy jakby zobaczyli pewną scenkę, która pokaże, na czym polega ufność. I poprosimy już naszą modelkę Agnieszkę, tak świetnie się sprawiłaś. Wejdź tutaj na stopień, żeby wszyscy cię widzieli. Dobrze ci poszło. Już kiedyś to robiliśmy na młodzieżowym. Wiesz, o co chodzi, nie? No dokładnie. Ty byłaś tą, która mi w pełni zaufała. Okej. I teraz Agnieszka odwróci się tyłem i podniesie swoje ręce no, tak jak na krzyż. Okej, tylko jeszcze tego nie robię, ja ci powiem kiedy. I teraz Agnieszka stoi na stopniu. Poprosimy ją, by zamknęła oczy. I teraz ona nie wie, czy ja stoję obok, czy ja stoję blisko niej, czy jestem daleko niej. Wiesz, czy nie wiesz? Średnio, dokładnie, bo mnie nie widzi. I kiedy bym jej powiedział, aby... Tylko jeszcze nie. Aby po prostu upadła do tyłu, a ja ją złapię, to kiedy by mi ufała, by to zrobiła. I teraz zobaczymy test, czy mi naprawdę ufa. Zatem Agnieszko. Dzięki, Agnieszko. Zaufała swojemu liderowi. I choć to było proste, sobie tak myślicie, fajnie jest stanąć, zamknąć oczy, to spróbujcie zrobić to sami. Tylko niech będzie ktoś, kto was złapie i komu naprawdę ufacie. To nie jest nic łatwego, wierzcie mi. Prosty test, zamknąć oczy, stanąć tyłem na jakimś podejście i puścić się w tył. Trzeba naprawdę ufać danej osobie, aby to zrobić. Wszystkiemu wierzy, czyli jest pełne zaufanie, daje szansę. Potrafi złapać nawet tego, który leci. Wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. Wszystko potrafi przetrwać i na wszystko patrzy nadzieją, mówi tłumaczenie greckie. I chciałbym wam powiedzieć o pewnej rzeczy. Kiedyś zobaczyłem takie zdjęcie pralki, i taki podpis na dole pod tą pralką. Za moich czasów pralkę się naprawiało, a dzisiaj się ją wyrzuca. I to zdanie niesie pewną głębię, że dzisiaj bardzo łatwo jest kopnąć kogoś w jego ucho albo w coś innego, zamiast po prostu popracować nad naprawą relacji. Zamiast zrezygnować, lepiej naprawić. Żyjemy w głupich czasach, gdzie jest konsumpcjonizm. Lubimy gromadzić i gromadzić i gromadzić. I do tego nas namawia system. Kup pralkę, a za 5 lat i tak ją wyrzucisz, bo będzie lepsza. Kup auto, a za 3 lata i tak je sprzedasz, bo będzie lepsze. I nauczyliśmy się również tym sposobem myślenia postępować w stosunku co do naszych relacji. Kiedy następuje jakiś krach, jakiś kryzys, jakiś zgrzyt, postępujemy jak z tą pralką. Wolimy zrezygnować z osoby, wyrzucić ją ze swojego życia, niż po prostu z nią pracować. Pracować nad relacją. Jest to niezwykle ważna lekcja, abyśmy potrafili pracować nad swoimi relacjami, nad swoimi małżeństwami, nad swoimi przyjaciółmi. Wszystko się spodziewa i wszystko znosi. Wszystko potrafi przetrwać i na wszystko patrzy z nadzieją. I miłość nigdy nie ustaje. I wtedy zobaczyłem pewną taką rzecz. Co zrobić, aby ta miłość nigdy nie ustała? Co zrobić, aby te wszystkie cechy, o których mówiliśmy, były realne w naszym życiu? Prosta rada. Podłącz się do prądu. Podłącz się do prądu. Jeżeli podłączymy się do Pana Boga, który jest miłością, naturalną rzeczą jest to, że przepłynie w nas prąd miłości. Nie jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie pewnych cech, o których dzisiaj była mowa. Może w niektórych tak, ale nie jesteśmy w stanie tego wykrzesać. Ale Boże Słowo zachęca nas, byśmy podłączyli się do prądu. Nie tego fizycznego, ale tego duchowego. Byśmy podłączyli się do Pana Boga, który da nam siłę, by być ludźmi miłości. By być ludźmi, którzy przebaczają. By być ludźmi, którzy ufają i dają zaufanie innym. By być ludźmi miłości. I to jest coś pięknego i wspaniałego, kiedy Bóg miłości pragnie zamieszkać w swoim ludzie. Chciałbym, abyśmy jeszcze się pomodlili, abyśmy pomodlili się o to, byśmy byli ludźmi miłości. Jezus prorokował o naszych czasach i powiedział: w ostatecznych czasach miłość co? Oziębnie. To nie będzie popularne. Wielu ludzi będzie postępować wręcz przeciwnie do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Ale jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy należą do Pana Boga i wierzymy w to, że Bóg jest miłością, to wierzymy w to również, że Bóg w swojej miłości może nas na tyle wypełnić, że możemy pokochać nawet wrogów. Bo kiedy przyszli zadowoleni z siebie faryzeusze i powiedzieli: my miłujemy tych, którzy nas miłują, to Jezus powiedział: nie uczyniliście czegoś wielkiego, bo to potrafi każdy. Ale jeżeli będziecie miłować tych, którzy was nienawidzą, to znaczy, że prawdziwie działam w waszym sercu. Coś wspaniałego.